Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj naszym gościem i w Konwersatorium przewodnikiem jest Michał Gołębiowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
Historyk literatury staropolskiej, już w naszym Konwersatorium bywały. Dzisiaj zresztą chcemy kontynuować pewną nić naszych rozmów, mianowicie to, co zaczęło się w naszej rozmowie o renesansie. Tak? Postanowiliśmy naszą szkolną wiedzę i wszystkich, którzy zechcą nas słuchać, odświeżyć i trochę zaktualizować, sproblematyzować to, co nam się z tymi hasłami, z nazwami epok kojarzy i na ile słusznie, co tak naprawdę w tych epokach świeci w nich jako ich nowość albo coś szczególnie ciekawego do dzisiaj. A mówiliśmy o renesansie, w sposób naturalny wypłynęły wtedy te wszystkie problemy, czy ten renesans jest, jak każda szkolna wulgata głosi, takim radykalnym zerwaniem z tym, co zresztą sam renesans wyrzucił do piekła pod nazwą średniowiecze. Czy to jest tak, że renesans to właśnie odrodzenie czegoś zupełnie nowego albo czegoś wspaniałego, co było wcześniej, przed ciemnymi średniowiecznymi czasami? Czy też jest tak naprawdę rozwinięciem w pewnym kierunku jakichś idei, postaw, które w dojrzałym średniowieczu były jego owocem? To trochę podobny problem nam teraz się pojawi, gdy chcemy rozmawiać o baroku. Dzisiaj chcemy rozmawiać o baroku i znowu trzeba by było zacząć od nazwy, bo ludzie żyjący w baroku pewnie nie wszyscy wiedzieli, że są w baroku, a my ich bardzo łatwo tutaj po prostu taką nazwą opisujemy. Sama ta nazwa jest bardzo pojemna, a w punkcie wyjścia taka bardzo dwuznaczna, prawda? Każdy z nas w koleśniku czytał albo gdzieś tam słyszał, że to taka nazwa, która jak dzisiaj mówimy o coś jest barokowe, to samo w sobie jest dwuznaczne.
Tak, no sama nazwa tutaj jest dwuznaczna, jeżeli chodzi o wartościowanie tej epoki, bo z jednej strony samo pojęcie barok pojawiło się początkowo w takim znaczeniu pejoratywnym, to znaczy twórcy, już późniejsi oświeceniowi, XVIII-wieczni, nadali właśnie temu terminowi takie znaczenie kultury schyłkowej, czyli można powiedzieć później, na przykład w XIX wieku, mówiono nawet nie o baroku, co o tak zwanym zepsutym renesansie, zdegradowanym renesansie, jakby epoce, która w jakiś sposób, z powodu kilku przyczyn, zatraciła poczucie dobrego smaku w sztuce, w literaturze czy w muzyce. I tutaj właśnie termin barok oznaczałby perłę o nieregularnych kształtach, ale z drugiej strony no, można powiedzieć, że tutaj skupiając się na nieregularnych kształtach, można oceniać właśnie XVII wiek negatywnie, tak jak to robili XVIII-wieczni twórcy, ale z drugiej strony no jednak pamiętajmy, że mamy do czynienia z perłą, czyli jest to pewna wartość, którą dodano już do istniejącego kanonu sztuki, który właśnie znamy z renesansu. Warto tutaj wspomnieć w ogóle ten element jakby nieświadomości tych twórców, tego, że oto otwierają nową epokę, bo o ile w przypadku renesansu mamy mnóstwo takich deklaracji, że tak oto teraz kultura przeżywa swój renesans, swoje odrodzenie.
Jest nowa.
Tak? Jest nowa. Tak, jest, jak gdyby można powiedzieć, wydobyła się z pewnej niewiedzy na temat w ogóle kultury antycznej, to na przykład w przypadku baroku, no, nie znajdujemy tutaj takich manifestów nowego człowieka. To jest, można powiedzieć, ten sam człowiek, który żył w renesansie, tylko już powiedzielibyśmy otwarty na odbieranie rzeczywistości w nieco innym wymiarze, w nieco innym kontekście i na nieco innym poziomie. Wspomnę o dwóch gałęziach działalności ludzkiej w baroku, czyli z jednej strony o sztuce i mamy takich twórców jak Leonardo da Vinci czy Michał Anioł, których ostatnie dzieła już wyraźnie przekraczają w pewien sposób ten kanon sztuki renesansowej, aczkolwiek no, pamiętamy, że mówimy tutaj o dwóch postaciach, tak bardzo jednak kojarzonych z tym humanizmem.
Oczywiście, każdy zapytany o tych twórców skojarzy je wyłącznie z renesansem, prawda?
Tak, i tutaj można powiedzieć, że znamieniem pewnej nowej wrażliwości w sztuce renesansowej były właśnie te dzieła Michała Anioła czy Leonarda da Vinci, które już zawierały czy to na przykład jakieś niedoskonałości odbite w ciele, którego właśnie ten kanon renesansowy, tychże właśnie niedoskonałości, jak gdyby, można powiedzieć, normatywnie nie dopuszczał. Czy też jakieś załamanie się harmonii, czy już na przykład jakieś wątki eschatologiczne, które właśnie też załamywały tą renesansową wiarę w samą wystarczalność człowieka. A z drugiej strony mamy literaturę, czyli na przykład takie dzieło jak Treny u nas w Polsce, Jana Kochanowskiego, czyli twórcy, który był przecież, czy jest uważany w dalszym ciągu za czołową postać literatury renesansu. Natomiast w Trenach już pokazuje załamywanie się tego humanistycznego obrazu świata i jakieś otwarcie się na to, że doświadczenie ludzkie tutaj nasze na tej ziemi podlega czy to marności, czy pewnym dysharmoniom, czy wreszcie bez tego otwarcia się na życie wieczne, na metafizykę, samo w sobie może być błędne, może łudzić i może wieść na manowce.
Ten wątek zerwania, jak mówiliśmy, nie jest tym razem tak mocno widoczny, tak? Chociaż znowu schemat taki, który ma zapewne uczniom ułatwiać zapamiętanie nowego materiału, to ten schemat chętnie przeciwstawia, tak? Mówi, tu jakiś mamy rozum, radość światem, pięknem natury i tak dalej, renesans, tak? Wartości renesansowe, wartości barokowe, tak? Powie się w tym schemacie, to raczej zaduma, niepokój, może bardziej uczuciowe przeżywanie pewne w związku z tym, jeśli uczuciowe, to też pewne napięcie, stan takiego niezdecydowania, pewnego rozdarcia, tak? To wszystko tak to nam opowiedzą. To jak zbliżymy się do dzieł barokowych, zawsze te barwy nas dobrze skierują, czy też jakąś dezorientują czasami?
Jeżeli chodzi w ogóle o samą stylistykę baroku, bo tutaj też powinniśmy wyjaśnić, że barok tym się różni od renesansu, że zakłada chociażby tę grę światło-cieni, czy właśnie dysharmonię, czy pewien dynamizm, podczas gdy na przykład sztuka renesansowa była zasadniczo ukierunkowana na osiągnięcie harmonii, na pewną statyczność obrazu, na jakby doskonałość formy, którą barok jakby konsekwentnie zaburzał i bardzo świadomie tutaj dodajmy. Więc jakby porównując dzieła literackie czy dzieła sztuki dojrzałego renesansu i dojrzałego baroku, no to możemy zobaczyć ogromną jednak różnicę. Ale jeżeli prześledzimy to wszystko w takim kluczu właśnie ciągłości czy pewnego przechodzenia estetyki w pewne inne formy, to zobaczymy, że w rzeczywistości literatura baroku, ona jest pełna tych pojęć, które wypracował renesans. I tak samo, o ile spojrzymy na chociażby pieśni Jana Kochanowskiego, które są jak gdyby, można powiedzieć, nieoficjalnym manifestem światopoglądu renesansowego, i zobaczymy, jakie pojęcia kluczowe się tam pojawiają, czyli na przykład fortuna, cnota, to te same pojęcia pojawiają się już w baroku, w dojrzałym baroku, już w nieco innym kontekście i w pewnym jakby takim zanegowaniu tego optymizmu renesansowego, ale mimo wszystko widzimy tutaj jak gdyby pewien rozwój tych pojęć renesansowych. I z tego też powodu na przykład taki badacz literatury staropolskiej jak Bohdan Suchodolski stwierdził, że w przypadku kultury barokowej możemy powiedzieć o humanizmie tragicznym albo humanizmie, który został już przekroczony, tym humanizmie renesansowym. Jakby tutaj nie ma tego rozerwania pomiędzy właśnie humanistycznym renesansem, a na przykład teocentrycznym barokiem. To jest w dalszym ciągu humanizm i na tym humanizmie dobudowywano nowe interpretacje, które już jak gdyby one wyrastały z tego zderzenia się ideału renesansowego z aktualnymi zapotrzebowaniami epoki i przede wszystkim z taką rodzącą się religijnością, która też wyrastała z takiego niepokoju religijnego, niepokoju wiary tamtych czasów.
Oczywiście mamy to przeciwstawienie, jak zwykle z przeciwstawieniami, trzeba je ostrożnie traktować, przeciwstawienie średniowiecza bardzo teocentrycznego i renesansu antropocentrycznego, człowiek w centrum. Niewątpliwie, można powiedzieć, od czasu tego dojrzałego średniowiecza mamy do czynienia z przesuwaniem się, może nie tyle z odsuwaniem się od zainteresowania Bogiem, ale na pewno mamy do czynienia z pewną koncentracją takiego pragnienia poznania człowieka. To tak naprawdę nie jest wynalazek renesansu, ale gdzieś tu mamy pewne napięcie, natężenie w tym poszukiwaniu wyjątkowości człowieka, jego natury, jego jakby konturu, można powiedzieć, odrębnego w stosunku do tego, który można było odczytać religijnie przez łaskę, prawda? Jest to dopytywanie, co jest w środku tego konturu, tego człowieka, o którym mówi Pismo Święte. To ostatecznie kim on jest, jeśli byśmy chcieli się dowiedzieć o jego własnym życiu, jego własnej naturze. Ja tak rozumiem to poszukiwanie, które w jakimś sensie tworzy renesans. Rozumiem, że w baroku pozostajemy w bardzo podobnym natężeniu zainteresowania człowiekiem, ale tak jak mówiłeś, obraz się troszeczkę dopełnia. Poza tym zachwytem takim trochę malowanym tymi słowami różnych autorów starożytnych, gdzie po prostu chodziło o opis piękna, doskonałości, harmonii i tak dalej, mamy trochę jednak ten nawrót takiej, no zaraz pewnie będziemy mówili w ogóle o pewnym sceptycyzmie myśli za chwilę, ale powiedzmy tutaj jest jednak też jakiś taki nawrót tego realizmu słabości, grzechu, upadku, rozkruszenia tej natury, prawda?
Tak, właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o sam taki projekt człowieka barokowego, no nazwijmy to tak roboczo, to tutaj dwie jakby płaszczyzny wchodzą w grę. Z jednej strony właśnie to, co powiedziałeś, to rozszerzenie się horyzontu, czy to horyzontu poznania, czy pewnego horyzontu intelektualnego, ale z drugiej strony wykruszanie się tych idei, które były konstytutywne dla renesansu, ale jak gdyby one nie przetrwały próby czasu, jakby próby spowodowanej nowymi zapotrzebowaniami epoki, na przykład odkryciami naukowymi, czy właśnie rozbiciem tej jedności chrześcijaństwa na Zachodzie. Z tego też względu, no na przykład taką typową, można powiedzieć, postacią, która jest jednocześnie renesansowa i już barokowa, byłby Hamlet, bo Hamlet sam w sobie, jako pewna figura pewnego nowego człowieka, nowej wrażliwości, czy jak to też stwierdził Suchodolski, humanizmu tragicznego, czy ja bym tutaj też taką nazwę wprowadził, humanizmu łaski, jest właśnie człowiekiem, który został wychowany na tym światopoglądzie renesansowym, ale co rusz zdaje sobie sprawę z tragiczności tego swojego położenia względem właśnie tej harmonii renesansowej. Po prostu jest przepojony intelektualnie tymi koncepcjami humanistycznymi, ale widzi, w jaki sposób one zderzają się chociażby z taką prostą sprawą jak dążenie człowieka ku Bogu, że oto właśnie człowiek i jego wola nie jest wystarczająca do tego, żeby poznać wolę Bożą.
Wracamy do naszej rozmowy o baroku. Jest dzisiaj w konwersatorium Michał Gołębiowski. Skończyłeś w poprzedniej części naszej rozmowy mówiąc o tym pewnej autokorekcie, tak? Kultura europejska dokonuje autokorekty w stosunku do tego entuzjazmu, jakiejś takiej pewności, pewników, tak? Różnych renesansowych. Tutaj mamy trochę, gdzieś tam pewnie te dwie nazwy chyba są dobre, humanizm tragiczny i humanizm łaski, bo one pokazują dwa źródła. Z jednej strony humanizm tragiczny, tragiczności pokazuje po prostu jakieś pęknięcia w tym optymistycznym, pięknym obrazie, który renesans chciał rysować, tak, człowiekowi przed oczami, jako odbicie zwierciadle. Się okazuje, że ten obraz gdzieś tam właśnie się kruszy, nie jest taki piękny i pełny. W tym sensie mielibyśmy do czynienia z jakimś zakwestionowaniem tej doskonałości natury. Z drugiej strony mamy opowieść o konieczności łaski, czy to pewnie w wersji, która dla baroku jest troszkę dalsza, tak nie wiem, tak się zastanawiam, to znaczy w tej wersji bardzo skrajnych teologii reformacyjnych, albo w wersji pewnie jakoś łatwiej z barokiem ostatecznie, które się bardziej skleiły, te wszystkie teologie łaski, w których po prostu pokazuje się tą dramatyczną walkę, napięcie, konieczność łaski do tego, aby człowiek dochodził także do swojej doskonałości, aby również w zbawieniu dochodził do tej doskonałości, która jest mu przewidziana. No ale to w takim razie to są jakby dwa bieguny, tak? Z jednej strony mamy coś, co intelektualnie, bo moglibyśmy teraz porozmawiać o tym, co jest intelektualnie, jest jakimś sceptycyzmem, człowiek słaby, tak? To ten humanizm tragiczny, człowiek słaby, właściwie niewiele wie na pewno, większość rzeczy, które wydawały mu się prawdziwe, pewne, upada. Z drugiej strony gdzieś tam ten humanizm łaski to z kolei przesunięcie się w stronę takiego upewnienia, że mimo tej słabości łaska, czyli tutaj na przykład objawienie, prawdy wiary, artykuły, tak, można powiedzieć porządek kościoła, który przychodzi, całkowicie wypełnia tę niejasność. Tak? Oba wątki są obecne.
Tak, zauważmy w ogóle, że tutaj te dwie skrajności, które w takim właśnie ujęciu szkolnym raczej nie łączymy z renesansem czy z humanizmem właśnie, czy mowa o pęknięciu wewnątrz natury ludzkiej. Raczej zwykliśmy to ujmować w takich ramach, że właśnie tutaj humanizm został zaprzepaszczony, a właśnie w tamtych czasach, w czasach, w których tworzyli twórcy barokowi, to właśnie to uważano za pogłębienie tej wizji humanistycznej, czyli epoka poprzednia, czy to ta poprzednia generacja, dokonywała pewnego opisu człowieka, ale teraz oto znajdujemy niedoskonałość, jakąś fundamentalną rysę na ludzkiej naturze i to jest jak gdyby głębszy humanizm, to jest głębsze zainteresowanie człowiekiem. I oczywiście, no, można powiedzieć, gdzie tutaj mogą się spotkać właśnie humanizm tragiczny, który mówi raczej o tej marności człowieka i humanizm łaski, który to właśnie humanizm raczej koncentruje się na niewystarczalności, ale i otwarciu się człowieka na Boga, czy właśnie tej walki pomiędzy tym, co jest ziemskie i tym, co jest duchowe. I znowu tutaj dochodzimy do dylematów Hamleta, bo właśnie jego być albo nie być jest zapośredniczone w tym rozdarciu się pomiędzy świadomością tego, że on sam, postępując zgodnie ze swoim rozeznaniem, można powiedzieć, swoim takim rozumem niezależnym od łaski, jedynie może dokonywać zbrodni. I rzeczywiście ta historia jest dość tragiczna, ale we wszystkich jego monologach można zauważyć właśnie tę potrzebę humanizmu łaski. To znaczy, że właśnie człowiek ma w sobie te przestrzenie, które muszą być jak gdyby karmione przez Boga. I tutaj właśnie te dylematy Hamleta dobrze odbijają te dwie skrajności, które tak naprawdę razem łączą się w pewien taki spójny obraz, jak Barok widział człowieka. Czyli z jednej strony właśnie kruchego, zagubionego, ale z drugiej strony zdolnego do otwarcia się na Boga. I jeszcze jeden taki opis mi przychodzi na myśl, to znaczy początek tego właśnie zbioru myśli Blaise'a Pascala, czyli ten słynny opis człowieka wobec tej potęgi kosmosu. I zasadniczo w renesansie raczej opisy człowieka zmierzały do tego, żeby zaakcentować geniusz ludzki. Geniusz, który buduje właśnie gmach tej wielkości stworzenia tutaj na Ziemi. Natomiast Pascal już był twórcą, który zauważał wielkość tego kosmosu, którą tak naprawdę człowiek nie jest w stanie jakby ogarnąć, nie jest w stanie skontrolować tak w rzeczywistości tego całego świata zjawisk. I wyraża tutaj jakby taką pierwotną, fundamentalną jak bojaźń wobec wielkości świata i wtórnie wobec boskości, która ten świat stworzyła. Ale znowu, tutaj musimy pamiętać, że wszystkie te opisy, one koncentrują się na przeżyciu ludzkim wobec czegoś, wobec potęgi kosmosu, wobec tragizmu ludzkiego istnienia, wobec niewiedzy, czyli mając to na uwadze, można powiedzieć, że barok jest uświadomionym renesansem.
Wydaje się, że gdy mówimy o baroku ogólnie, tak jakbyśmy dalej mówili o jednej europejskiej kulturze, tak trochę tak naprawdę średniowiecznej optyce takiego uniwersalizmu, to oczywiście pewnie w dalszym ciągu jest prawdziwe, ma swoje uzasadnienie, a z drugiej strony pewnie wymaga zawsze korekt, ostrożności, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak na przykład ta mentalność, która w baroku będzie się odnajdywała, może być różna dla krajów południa, tak, i krajów północy. Tak. One są w bardzo różnym stopniu tym, co nazywamy barokiem w jego tej artystycznej, tak, architektonicznej jakiejś szacie, to w bardzo różnym stopniu są dotknięte. No, to niewątpliwie to, co kojarzymy z tym barokowym rozbuchaniem, tak, emocji zapisanym w różnych kształtach, w poruszeniu człowieka, w rzeźbie, w architekturze, która jest z kolei bogata splendoru, pełna, taka trochę wylewająca się z tych klasycznych, kanonicznych kształtów, których renesans chciał pisać człowieka, jego życie, no to niewątpliwie tę wylewność będziemy mieli wszędzie, będziemy jechali przez południe, kraje Italii, czy potem Hiszpanię, trafimy na to wszystko, zobaczymy to wszystko. I w Polsce, gdy pojeździmy, gdzie trzeba, też to wszystko zobaczymy, bo my jesteśmy tą kulturą jakoś w pewnym momencie dotknięci. Ale na przykład udajmy się do Francji, do dawnych Niderlandów, to już spotkamy się z innym zupełnie, no jeśli już barokiem, tak? Oni w ogóle wolą mówić w całości o pewnym wieku klasycznym i tam zamykają trochę renesans, trochę właśnie to, co ty powiedziałeś o tym uświadomionym renesansie, to dla nich jest w jakimś sensie pewna całość, tak? Gdzieś jest ten moment takiego sceptycyzmu, jeśli chodzi o intelektualne, no, po tym najpierw zachłyśnięciu się starożytnością i kanonem, to potem jest taki pewien sceptycyzm, no, związany jest z tymi wszystkimi dziwacznościami, okropnościami, także wojen religijnych, wojny 30-letniej, takie przeżycie, że się ma po raz pierwszy w swoim społeczeństwie taki gruntowny podział, prawda? Bo to też jest kwestia podziału, że żyją obok siebie ludzie, którzy no albo ze sobą wojują, zabijają się, a potem jest pokój i taki rodzaj trochę dziwnej sytuacji, w której próbuje się albo tolerancji, albo jakiegoś wytyczenia sobie granic, ale to oznacza, że jest taka sytuacja, która dla człowieka ukształtowanego tym uniwersalizmem jest gorsząca, bo to jeśli prawda nie jest tak oczywista, no to w takim razie w ogóle może nie ma jej. Może są takie prawdy, jak każdy sobie je wyrysuje, prawda? W związku z tym rozumiem, że powstaje też taka pokusa, żeby z jednej strony bardzo wzmacniać, gwałtownie rozbudowywać pewne manifestacje jakiejś emocjonalnej religijności w takim zewnętrznym, publicznym kształcie, czyli tej barokowej jakiejś pobożności i tak dalej, a z drugiej strony, żeby jednak traktować coraz bardziej istotną część religijności jako taki prywatny katalog różnych przeświadczeń, czegoś, co człowiek, ale dopóki jest prywatny, to on właściwie nie powinien być przedmiotem jakichś rozstrzygnięć. To jest nowa myśl, prawda?
Te nowości również estetyczne, które wprowadził barok do literatury czy sztuki, w rzeczywistości są właśnie odbiciem takiego rozparcelowania, które nastąpiło w kulturze europejskiej. Bo no nie tylko tutaj byśmy mieli właśnie te ruchy racjonalistyczne, znaczy właśnie też w renesansie wyrosły pewne nurty filozoficzne, pewne nurty myślowe, czy nawet pewne mody myślenia, które jakby w XVII wieku one nie zanikły. Właśnie to jest również sprawa tej ciągłości. One dalej istniały i rozwijały się. I z tego też powodu w renesansie obok bardzo głębokiej mistyki na przykład mamy bardzo takie radykalne ruchy libertynistyczne, czy wręcz jakiegoś rodzaju materializmu, czy ateizmu wręcz, no to już w tej późnej fazie baroku. Właśnie ateizm jako pewien temat dla literatury, no pojawił się właśnie w późnym baroku. Więc to byłaby jedna sprawa, natomiast druga wiązałaby się z tym problemem na linii właśnie katolicyzm a protestantyzm. To znaczy właśnie rozbicie pewnej jedności doktryny, która dawała ludziom wierzącym, chrześcijanom pewność co do tego, jaka jest droga na przykład do nieba, jak należy rozumieć pewne podstawowe dla religii chrześcijańskiej prawdy, nagle została utracona. I właśnie ta emocjonalność, te niepokoje baroku również powstawały w takim klimacie wielkiej niewiadomej metafizycznej. Tutaj odwołam się chociażby do sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, które są doskonałym u nas w literaturze polskiej odbiciem tego, że oto człowiek w XVII wieku został postawiony, czy na przełomie XVI-XVII wieku, wobec pytania, która droga do zbawienia jest tą ostateczną, która droga zapewni to wieczne zbawienie. Człowiek baroku żył w pewnego rodzaju takim niepokoju, który był spowodowany właśnie tym rozdarciem, bo renesans głosił, że człowiek jest obdarzony rozumem, który potrafi rozsądzać pewne rzeczy w doskonały sposób. Tutaj mamy z kolei rozbicie jedności chrześcijaństwa na zachodzie i człowiek baroku z tym właśnie pojęciem rozumu został postawiony w sam ogień tych konfliktów i decydując o swoim wiecznym potępieniu lub zbawieniu musiał zadecydować w oparciu o swój własny rozum, która droga jest właściwa. I jak zobaczymy w literaturze tego okresu, w rzeczywistości ten rozum zawodził. To znaczy albo niektórzy twórcy szli w stronę zanegowania w ogóle jakiejkolwiek prawdy, albo szli w stronę jakiegoś fideizmu, czy poszli w jakieś nastroje mistyczne, albo do końca mocowali się z pewnymi pytaniami, czy właśnie z pewnymi kontrowersjami na linii, co to jest łaska, jaka jest natura ludzka, czy sakramenty są ważne, czy Kościół katolicki jest tym założonym przez Chrystusa. I w tym wielkim tyglu tak naprawdę urabiał się ten kanon renesansowy w taki sposób, że powstawały dzieła dla nas być może czasami pokraczne, może dziwaczne, pełne jakiegoś nadmiaru, czy nagle pojawiały się jakieś wątki eschatologiczne, czy jakieś związane z marnością. Ciało ludzkie, które humaniści odmalowywali w tym doskonałym stanie, już w baroku jest na przykład rozkładające się albo poddawane wiwisekcji, więc jakby musimy też widzieć to wszystko w tym kontekście tych niepokojów, które właśnie wtedy bardzo mocno drążyły ludzkie umysły.
Wracamy do naszej rozmowy o baroku. Doszliśmy do momentu, w którym badamy zbieżność baroku z tym czy innym religijnym oczekiwaniem, zapotrzebowaniem, credo, tak czy inaczej sformułowanym. Na ogół tak przyjmuje się i powtarza tę myśl, że barok stał się dla Kościoła katolickiego świetnym właściwie mu językiem, w którym na pewną perswazję, taką jakby to powiedzieć, propagandy przez broszurę, przez druk, którą reformacja uruchomiła i w której wszyscy zabierali głos, tak na tym poziomie, to chyba pierwszy taki występ masowy druku, docierający do prawie już wszystkich, którzy biorą udział w sporach. No a tutaj nagle w baroku używany jest język już inny, język znowu, język obrazu, wzbudzający przeżycia. Pewnie łatwo by było powiedzieć, że barok był świetnym językiem propagandy religijnej, tak? I zwykle się tak mówi. Kościół wykorzystał go do tego, żeby przemawiać do mas, przemawiać, no, z jednej strony do człowieka w jego również szerszym wymiarze, nie tylko perswadować mu jakieś stanowiska, ale jakby namawiać go do tego, żeby przeżywał takie jakiś religijny, jakiś dogmat, jakąś prawdę, jakiś przez Kościół podawany artykuł wiary, a z drugiej strony, no, żeby to było dostępne wszystkim, którzy z daleka, z bliska będą jakiemuś dziełu sztuki w kościele się przyglądali. Mówi się oczywiście i wiemy, że jest również barok, który służy innej myśli, tak? Jest barok protestantów, jest barok jakiś reformacyjny. Niemniej na ogół z Kościołem katolickim, z jego zamiarami się łączy barokowe, artystyczne dokonania.
Tak, głównie barok w takim wymiarze, można powiedzieć, eklezjologii czy jakiejś socjologii Kościoła ujmowany jest jako przejaw obecny w sztuce tak zwanego triumfalizmu katolickiego. Czyli właśnie po tych sporach doktrynalnych, które tak bardzo mocno podkopywały pewność co do jednej doktryny, jednej prawdy w okresie renesansu, nastąpił taki czas, w którym Sobór Trydencki określił doktrynę obowiązującą wiary katolickiej i za tym poszły jakby pewne przejawy właśnie w sztuce, w kulturze, właśnie tego triumfalizmu, czyli właśnie tego triumfu doktryny katolickiej. Tak to jest ujmowane przez wielu historyków Kościoła. Natomiast jeszcze należałoby tutaj powiedzieć, że ten przepych barokowy wiązał się z również rozwojem tych koncepcji humanistycznych, to znaczy w renesansie, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na dzieła, które pokazują na przykład piękno ludzkiego ciała, bo tak właśnie kojarzymy renesans, to mimo wszystko w tym zainteresowaniu ludzkim ciałem tkwił pewien pierwiastek idealizmu, czyli tutaj renesans skupiałby się przede wszystkim na człowieku w takim stanie idealnym, w takim wymiarze platońskim, jak harmonijnie stworzenie powinno wyglądać, jak powinno funkcjonować. Natomiast barok był, można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, dużo bardziej skoncentrowany na realizmie takim humanistycznym, czyli właśnie czy duchowni, czy artyści katolicy zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób docierać do tych głębszych pokładów duszy ludzkiej poprzez właśnie oddziaływanie na te niższe. A wiadomo, że te niższe części duszy są bardzo podatne na zmysły i z tego powodu właśnie sztukę barokową pełną właśnie przepychu, złota, jakiegoś takiego nadmiaru, który może dla naszego zmysłu estetycznego nie zawsze jest jakby smaczny czy akceptowalny, to właśnie tego rodzaju konstruowanie przestrzeni kościelnej miało służyć medytowaniu nad prawdami wiary. To znaczy taki właśnie wierny, który wchodzi do kościoła i spotyka się z tymi dziełami sztuki, poprzez ten przepych reaguje zmysłami właśnie estetycznymi, chłonie zmysłowo te wszystkie obrazy czy właśnie złoto i poprzez właśnie tego typu oddziaływanie na zmysły możliwe stało się wznoszenie natury ludzkiej ku Bogu. Właśnie applicatio sensum to jest termin, który oznacza aplikowanie zmysłów do sfery duchowej.
Czasami niektóre z tych obiektów, tak, które tak planowano z tymi zasadami, o których tu mówiłeś, rzeczywiście tworzą coś w rodzaju takiej przestrzeni, no dosłownie jakiegoś teatru duchowego, tak? Już nie mówię o samej karierze po prostu teatru, który jest osobną dziedziną tutaj i który niewątpliwie został uruchomiony też w tym czasie.
Tak, i wracamy w ten sposób znowu do Hamleta jako właśnie takiej postaci, która zapowiadała tego nowego człowieka, czy znowu powołam się na Bohdana Suchodolskiego, postaci, która znamionowała nową wrażliwość człowieka wobec spraw metafizyki, wobec spraw filozoficznych, bo właśnie Hamlet jest tą postacią, która wbrew, można powiedzieć, takiemu optymizmowi poznawczemu renesansu, widzi swoją rolę w świecie w dość ograniczony sposób, bo w ramach pewnego teatru. Jeżeli sięgniemy po Hamleta jako po pewien dramat, który jest skonstruowany w określony, przemyślany sposób, to zobaczymy tam, że jest to sztuka, czyli treść, która została przeznaczona do wystawienia w teatrze, w której znajdujemy jeszcze jeden teatr w postaci właśnie przedstawienia które ma odsłonić prawdę na temat tych zbrodni, które są na dworze. Czyli właśnie znowu tutaj wikłamy się w świat pełen iluzji i teraz prawda jest odsłaniana poprzez odgrywanie pewnej roli. I znowu szaleństwo Hamleta, czy ono jest realne, czy ono jest tylko udawane, znowu wchodzimy w pewną przestrzeń teatru. I z tego powodu właśnie tej iluzoryczności świata, czy właśnie iluzoryczności poznania, niewystarczalności ludzkiego rozumu, niewystarczalności ludzkiej woli, w literaturze baroku dominuje taki aspekt życia jako Bożego Igrzyska. I znowu, tutaj mamy jasny sygnał tego, że człowiek sam w sobie nie jest wystarczający, żeby zbudować chociażby ten gmach taki doskonały ludzkiego geniuszu, ludzkiej chwały, tylko jest zależny od pewnych sił zewnątrz. I teraz właśnie znowu możemy zapytać w ślad za twórcami barokowymi, czy tą siłą wyższą jest łaska, czy może tą siłą wyższą jest przypadek, a może właśnie ten teatr jest jakąś koncepcją, która prowadzi nas ostatecznie do nihilistycznych wniosków.
No do tych wniosków z kolei bardziej optymistycznych niewątpliwie dochodzimy, gdy zetkniemy się z teatrem pisanym wprost do przedstawienia pewnych prawd wiary. To Autos Sacramentales, hiszpańska twórczość, gdy zresztą dokładnie chodząca tymi ścieżkami tych pytań, które tu wymieniłeś, jak się przyjrzymy takiej magii grzechu Calderona, no to mamy tam z jednej strony gdzieś w tle czytelne, tak, nawiązanie do pewnego obrazu wziętego z Odysei, tak, klasyczny taki schemat. Z drugiej strony ten schemat jest dosłownie, alegorycznie, jak po średniowiecznemu, rozpisany już właśnie na alegorie różnych elementów człowieka, różnych grających w jego życiu rolę zmysłów, rozumu i tak dalej. A potem mamy z tym wszystkim właśnie barokowy, tak, dosłownie ten problem jakby tej sterowności człowieka. Co nim steruje? Co ostatecznie, jakie siły są w stanie nad nim zapanować? I czy sam rozum, tak, tam jest to pytanie, jest w stanie się uwolnić od tego natężenia, najazdu, tak, różnych pokus, które idą poprzez intensywnie bardzo poprzez zmysły. Stąd gdzieś tam u końca jest zawsze odpowiedź. Tego typu twórczości jest naturalna, zapisana w niej. Odpowiedzią jest sakrament, tak, jest przyjście łaski, uderzenie sakramentu.
To jest też ciekawe, że w kulturze baroku nie zanegowano roli rozumu, takiego jakim rozumiał go renesans. I właśnie nie nastąpiło tutaj zerwanie, to była wciąż ciągłość, czyli pozostajemy w ramach rozumu, ale uzmysławiamy sobie, że ten rozum potrzebuje oświecenia przez łaskę. Wspomniałeś o Calderonie i ja mówiłem o Hamlecie jako takim dziele, które może być fundacyjne dla rozumienia baroku. Czyli mamy życie jako teatr w teatrze, u Calderona życie jako sen, który jako jest sen, we śnie, tak. Nie wiadomo gdzie jest jawa, a gdzie jest sen. I ostatecznie można taką zgrabną definicję ująć barok jako humanizm renesansowy, który uświadomił sobie potrzebę łaski.
Świetnie. Wykuwajmy tym samym formuły i definicje, które dają się zapisywać w pamięci i może też czasami będą zastępowały jakieś różne kulawe określenia z innych zupełnie kuźni. Dziękuję bardzo Ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. Dziękuję. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.